Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W wizji Jezusa dobrego pasterza nie ma owiec definitywnie straconych, a tylko takie, które trzeba odnaleźć, mówił papież na audiencji ogólnej. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary rozstrzygnął spór o komunię dla rozwodników po Amoris Laetitia. Papież nie zmienił dyscypliny Kościoła, podkreślił kardynał Miller. Przyjmując uchodźców, nie pomagacie Syrii, powiedział w Kanadzie melchicki arcybiskup Aleppo. 4 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Na audiencji ogólnej Franciszek rozważał dziś przypowieść o zagubionej owcy. Zauważył, że przedstawia ona troskę Jezusa o grzeszników oraz miłosierdzie Boga, który nie godzi się na to, by kogokolwiek utracić. W słowie do Polaków papież nawiązał do wczorajszej uroczystości.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Wczoraj w waszej ojczyźnie przeżywaliście uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Kolekta mszalna tego dnia przypomina, że Bóg dał waszemu narodowi, w Maryi Pannie, przedziwną pomoc i obronę po to, aby dzięki jej wstawiennictwu religia cieszyła się nieustanną wolnością, a wasza ojczyzna rozwijała się w pokoju. Włączając się w tę modlitwę, z serca błogosławię Polsce i każdemu z was.
Benedico di cuore la Polonia e ciascuno di voi.
Kardynał Gerhard Müller przestrzega przed fałszywymi interpretacjami adhortacji Amoris Laetitia, które popadają w sprzeczność z nauczaniem Kościoła. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówił o tym w Madrycie na prezentacji swej książki Raport o nadziei. Podkreślił on, że nie można żyć w stanie łaski, a zarazem być w stanie grzechu. Kościół nie może zmieniać prawa Bożego, nie ma takiej władzy. Nie może zmieniać nierozerwalności małżeństwa. Nie można mówić Jezusowi tak w Eucharystii i nie w małżeństwie. Jest to obiektywna sprzeczność, powiedział szef watykańskiej dykasterii. Kardynał Müller wyjaśnił, że każdy, kto znajduje się w stanie grzechu śmiertelnego, musi przystąpić do sakramentu spowiedzi i tego nie może zmienić ani papież, ani nawet sobór powszechny. Zaznaczył on, że papieżowi chodzi o coś innego, aby Kościół zastanowił się, jak zintegrować osoby, które wiedzą, że żyją w sytuacji nieregularnej, lecz chcą zbliżyć się do Kościoła. Natomiast jeśli osoby rozwiedzione chcą przystąpić do komunii, to muszą albo rozstać się z nieprawowitym małżonkiem, albo zachować czystość, bo jak zaznaczył kardynał Müller, nie można usprawiedliwiać sytuacji, która jest sprzeczna z prawem Bożym. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zapewnił o swym oddaniu dla papieża Franciszka. Podkreślił, że ceni jego styl osobisty i duszpasterski. Przestrzegł jednak przed złą interpretacją jego nauczania i przeciwstawianiem go poprzednim papieżom. Temat ten kardynał Müller podjął również podczas spotkania z seminarzystami w Oviedo w Hiszpanii. Podkreślił, że w Amoris Laetitia papież nie stwierdza, że rozwodnicy żyjący w nowym związku mogą przystępować do komunii. Gdyby Franciszek chciał zmienić tak ważną i głęboko zakorzenioną dyscyplinę, powiedziałby to jasno i podałby tego powody, podkreślił kardynał Müller. Wyjaśnił on, że przypis numer 351, w którym jest mowa o pomocy sakramentów, odnosi się ogólnie do obiektywnych sytuacji grzechu, a nie do tego konkretnego przypadku rozwiedzionych w nowym związku. Przyjmując uchodźców, nie pomagacie Syrii, oświadczył w Montrealu melchicki arcybiskup Aleppo Jean-Clément Jeanbart. W ten sposób ustosunkował się on do inicjatywy kanadyjskich władz, które zgodziły się przyjąć 25 tysięcy syryjskich uchodźców. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, przeciwnie, bardzo nas to rani, powiedział arcybiskup Jeanbart. Zaznaczył on, że jeśli kanadyjski rząd chce pomóc ofiarom wojny, to powinien pomóc im pozostać na miejscu. Tam im zapewnić pomoc i pokój.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
4 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dzisiejszą audycję poświęcimy postaci zmarłego wczoraj arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, wieloletniego metropolity gdańskiego. Arcybiskup Gocłowski wielokrotnie wypowiadał się przed mikrofonami papieskiej rozgłośni. W naszym radiowym archiwum zachował się również obszerny wywiad, w którym metropolita gdański opowiada o sobie. Zapraszamy. Wczoraj po południu, w 84 roku życia, zmarł w Gdańsku arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W latach 1984-2008 stał na czele diecezji, a następnie archidiecezji gdańskiej. Urodził się 16 września 1931 roku w Piaskach na Mazowszu. W 1949 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 roku. Studiował prawo kanoniczne na Kulu i w Rzymie na Angelikum. Przedmiot ten wykładał później w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz w Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie, którego był potem rektorem. W 1983 roku został biskupem pomocniczym, a rok później ordynariuszem diecezji gdańskiej. W 1992 roku w związku z utworzeniem metropolii gdańskiej został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. Od samego początku patronował rozwojowi najpierw podziemnych, a później oficjalnych struktur Solidarności. W 2008 roku Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity gdańskiego. W 1998 roku, w czasie wizyty ad limina, arcybiskup Gocłowski zgodził się opowiedzieć nam o swoim życiu, powołaniu i biskupiej posłudze. Rozmawiał z nim wówczas ksiądz Tadeusz Dobrowolski.
Proszę księdza arcybiskupa, jak wyglądały lata przedseminaryjne księdza arcybiskupa? Rodzina, kilka impresji z tamtego okresu. Jak rodziło się powołanie kapłańskie?
To rzeczywiście temat dla mnie samego, chciałby się powiedzieć, pasjonujący od strony Bożych planów w stosunku do konkretnego człowieka. Moi rodzice mieli podwójne doświadczenie. Spotkali się w Stanach Zjednoczonych, tam założyli rodzinę. Tam się urodziło im troje dzieci. Polska odzyskała niepodległość. Rodzice w 1922 roku wrócili do kraju. Osiedlili się w diecezji łomżyńskiej w okolicach miejsc swojego pochodzenia. Mama moja urodziła się w Łomży, ojciec urodził się w parafii Czerwin i w tych okolicach potem kupili gospodarstwo i tu przebiegała nasza młodość, moje dzieciństwo. Była to rodzina wielodzietna, było nas 8, jeden brat zmarł mając lat pewnie 3, no więc 7 nas się wychowywało w dobrym, solidnym, katolickim domu, w pobliżu zresztą kościoła. A powołanie? Powołanie oczywiście to jest sprawa już trochę późniejsza, dlatego że to dopiero po wojnie te sprawy rodziły się. A skąd? Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jestem członkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Tam odbyłem seminarium, tam otrzymałem święcenia. Ale akurat dlaczego do misjonarzy skierował mnie Pan Bóg? W rodzinie mojej była dobra tradycja tak zwana wincentyńska. Rodzice moi, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, ojciec zwłaszcza, należał do Stowarzyszenia Panów Miłosierdzia. Panowie Miłosierdzia, to warto znowu o tym wspomnieć, bo to w zeszłym roku była beatyfikacja Fryderyka Ozanama. Fryderyk Ozanam, profesor Uniwersytetu Paryskiego, a równocześnie założyciel Stowarzyszenia Panów Miłosierdzia, nawiązując w swoich strukturach tego stowarzyszenia do idei świętego Wincentego Paulu, który żył przed nim 200 czy ileś tam jeszcze więcej lat, ale on na swoje czasy, w tym Paryżu, trochę sekularyzowanym środowisku uniwersyteckim, ale nie tylko, bo dodajmy, że błogosławiony Fryderyk Ozanam sam odwiedzał chorych. W domu była więc tradycja. Ojciec często wspominał o swoim członkostwie w Stowarzyszeniu Panów Miłosierdzia, kiedy mieszkali rodzice w St. Louis. I kiedy w ogłoszeniu przeczytałem, że jest w 46 w styczniu otwierane gimnazjum księży misjonarzy świętego Wincentego Paulo, to już nie miałem wątpliwości, gdzie powinienem pójść do tego gimnazjum. I tam Robiłem szkołę średnią, małą maturę, dużą maturę i wstąpiłem do Zgromadzenia Siedmiu Misjonarzy. A więc w Krakowie przebiegała moja cała edukacja średnia, w szkole średniej i wstępując do zgromadzenia również odbyłem swoje studia w Krakowie w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, przyjmując święcenia kapłańskie w dniu 24 czerwca 1956. Potem studia na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. Studiowałem prawo kanoniczne. Po ukończeniu studiów specjalistycznych na KUL-u pracowałem przez jakiś czas w seminarium gdańskim, wykładając prawo kanoniczne. W międzyczasie, po dużych staraniach, udało mi się jednak uzyskać paszport i przyjechałem do Rzymu, gdzie przebywałem przez rok, uzyskując stopień doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Świętego Tomasza. Wróciłem do Gdańska, kontynuowałem swoją pracę. Potem przyszły inne wydarzenia. W latach 73-82 byłem prowincjałem księży misjonarzy, wizytatorem księży misjonarzy polskiej prowincji. W tym charakterze odwiedzałem polskich misjonarzy pracujących w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, ale również i na Madagaskarze, gdzie powstała misja, a równocześnie udało się rozpocząć pracę misyjną polskich misjonarzy w Zairze. A więc, jak Państwo widzicie, to moje życie i od dzieciństwa, i potem przez szkołę średnią, i studia, i te seminaryjne, i te uniwersyteckie były bardzo związane z pracą i życiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Dodam, że misjonarze prowadzili seminarium diecezjalne w Gdańsku i dlatego tam się znalazłem. Po zakończeniu 9-letniej kadencji prowincjała wróciłem do Gdańska. Byłem rektorem przez 2 lata i tam mnie znaleźli jako kandydata na biskupa pomocniczego, a potem biskupa diecezjalnego.
Jak ksiądz arcybiskup przyjął dzień nominacji?
Przede wszystkim było to dziwne zaskoczenie. Dlaczego? Ja miałem w ten czas rekolekcje akademickie w Gdyni i powiedziałem duszpasterzowi akademickiemu, że ja będę musiał jednak szybciej kończyć zakończenie rekolekcji, dlatego że o 23 z minutami mam pociąg do Warszawy, dlatego że ksiądz prymas, sekretariat księdza prymasa zadzwonił, żebym przyjechał do księdza prymasa. Zupełnie nie wiedziałem po co, bo przedtem jeszcze, w czasie kiedy pasterzował w Warszawie ksiądz prymas Wyszyński, należałem do Trybunału Prymasowskiego rozpatrującego sprawy dotyczące małżeństwa. Więc pomyślałem sobie, może trzeba wrócić do tego zajęcia. Ale kiedy powiedziałem duszpasterzowi, że muszę jechać do Warszawy, bo ksiądz prymas mnie wzywa, to on powiedział, no księże profesorze, ksiądz profesor, że uważa, bo w zeszłym roku czy 2 lata temu ksiądz Piszcz tu nam miał rekolekcję, został wezwany do Warszawy i ogłosili, że on został biskupem zamianowany. Przyznam się, że w tym momencie, nigdy przedtem nie myślałem, ale w tym momencie dreszcz mnie przeszedł, co ten tu wygaduje. Pojechałem więc do Warszawy, do księdza prymasa. Z księdzem prymasem znałem się przedtem na zjazdach kanonistów. Kiedy ksiądz prymas mówi do mnie bezpośrednio, króciutko stwierdzając, no Tadeusz, Ojciec Święty zamianował cię biskupem pomocniczym w Gdańsku, no musisz wyrazić swoją wolę.
Proszę księdza arcybiskupa, najpiękniejsze wspomnienie z biskupiego posługiwania.
Najbardziej radosne od strony takiej ludzkiej, to niewątpliwie to był rok 88, mianowicie strajk na Uniwersytecie Gdańskim, na Politechnice, strajk studentów przeciągający się. Pewien wieczór przychodzą do mnie profesorowie z uniwersytetu i mówią, mamy bezpośrednio dość informację, że dzisiaj w nocy będzie atak milicji na studentów strajkujących w Uniwersytecie i w Politechnice. Paraliż niemalże, nie wiadomo co robić, bezradność w pewnym sensie, jest godzina jest 22. Po jakimś tak refleksji wspólnej zadzwoniłem do ówczesnego generała, szefa milicji w Gdańsku, pana Andrzejewskiego i właśnie mu mówię, panie generale, jest sytuacja taka, wiem o tym, że dzisiaj macie taki zamiar. Milczenie w słuchawce, pewnie przez wieczność całą trwające, to było pewnie może z 15 sekund. Generał odzywa się, to niech, że ksiądz wpłynie na to, żeby oni, a może powiedział, pan biskup wpłynie na to, żeby oni się dzisiaj rozeszli. A mówię, pan wie o tym, że to jest niemożliwe. Niech pani żartuje ze środowiskiem tak poważnym, jak studenci strajkujący. ale po prostu trzeba szukać sposobów, żeby oni ten strajk zakończyli. Jestem przekonany, że oni po dwóch, trzech dniach skończą ten strajk, ale próba ataku na tych studentów będzie największym dramatem tego miasta. I rzeczywiście noc była spokojna, na drugi dzień spotkałem się z tymże generałem i myśleliśmy, w jaki sposób prowadzić sprawę ku zakończeniu tego strajku. To była taka radosna sprawa, mianowicie radość z tego, że udało się ochronić tych młodych ludzi, którzy pragnęli żyć w wolności, a znaleźli się w takim właśnie zaułku zupełnie bez wyjścia. No ale niewątpliwie największa taka radość moja biskupia to pewnie była rok wcześniej, to był rok 87, mianowicie Wielka Msza Święta Ojca Świętego na Zaspie Gdańskiej, milionowa rzesza uczestników tej pielgrzymki i dwa wielkie słowa, które Ojciec Święty powiedział. Dzień wcześniej w Gdyni, homilia o Solidarności w aspekcie, jeśli tak można powiedzieć, teologicznym, a druga homilia to już właśnie na Zaspie, do tego miliona ludzi, która zawierała jak gdyby praktyczne wnioski wyprowadzone z tej trochę teologiczno-teoretycznej homilii wygłoszonej w przeddzień w Gdyni. Radość, że ten człowiek mówi do tych ogromnych rzesz ludzi, oni go słuchają i potem ta radość przedłużająca się, prowadząca przez trudny rok 88 do 89, kiedy można powiedzieć kończyły się układy jałtańskie w Europie.
I już na zakończenie, jak wygląda zwykły dzień metropolity gdańskiego?
Myślę, jak każdego biskupa, wstaję o godzinie 5:30, mam rozmyślanie, potem msze święto, jeśli odprawiam w domu, chociaż rzadko, jeśli w tygodniu raz odprawiam, dwa, w kaplicy prywatnej to nie więcej, potem spotkania z ludźmi, które trwają bez jakichś wyznaczenia godzin, gdzieś tak teoretycznie obiad o pierwszej, ale praktycznie czasami o drugiej, po południu znowu spotkania wieczorne. Ja myślę, że ta diecezja gdańska ma trochę inny charakter ze względu na tę specyfikę, o której mówiliśmy, mianowicie specyfikę środowiska wielkomiejskiego. Dlatego tych spotkań jest moc. Najtrudniejsza sprawa to jest rzeczywiście brak czasu. I dopiero gdzieś tam koło godziny 10:00, 10:30, można gdzieś tak do godziny 12:00, wpół do pierwszej coś spokojnie przeczytać. To jest problem. I to się powtarza. Oczywiście niedzielę zawsze poza domem. Nie wiem, czy w ciągu roku jest jedna niedziela, chyba nie ma, która byłaby jakąś próbą trochę wyłączenia się odpoczynku. To samo dotyczy również wakacji. To jest też problem trudny, bo teoretycznie powinno się w czasie miesięcy lipiec, sierpień spróbować jakiś odpoczynek zorganizować, który by był jakimś nabraniu nowych sił. Tymczasem lipiec, sierpień to jest przyjazd ludzi na wybrzeże gdańskie. Jeśli w Sopocie mieszka 50 tysięcy ludzi stale, a wakacje myślę, że około 100 tysięcy, to znowu jest okazja, żeby spotykać się z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają na wybrzeże, a nie tylko na wybrzeże gdańskie w sensie nad morze, ale w sensie region, a więc na przykład spotkania z grupami harcerskimi i oazowymi. To jest czas znakomity, można powiedzieć, to jest czas żniw i dlatego trochę trudniej organizować wyjazdy wakacyjne. Pobyt w Rzymie 10-dniowy to jest fantastyczny czas urlopu.
I na zakończenie już ulubione zajęcie. Jak ksiądz arcybiskup odpoczywa?
Odpoczynku specjalnie nie mam, ale jeśli jest trochę czasu, to lubię posłuchać muzyki poważnej, ona mnie bardzo relaksuje.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania ze zmarłym wczoraj arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Wywiad pochodzi z 1998 roku. Z ówczesnym metropolitą gdańskim rozmawiał ksiądz Tadeusz Dobrowolski. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.